ci z was, nasi drodzy słuchacze, którzy w tej chwili stwierdzą, że to jest jakieś blasfemi i w ogóle chcecie uciekać stąd i w ogóle spalić to wszystko i stwierdzić, że jednak nie słuchacie tego odcinka, to dajcie szansę, moi drodzy, bo kontekst backendu, kontekst frontendu to są jednak całkowicie inne konteksty. Wprawdzie są w społeczności frontendowej osoby, które rozmawiają o DDD na frontendzie. Ja bym to ujął tak. Te osoby, czy tam te treści, które przedstawiają, w bardzo ładny i czytelny sposób przedstawiają modularyzację. I pełna zgoda. Tylko ja bym tego po prostu nie nazywał DDD. I na tym, że tak powiem, tutaj postawię kropkę.
No i właśnie, jeżeli my gdzieś zapomnimy o tym, że to ma nam pomagać w systemach, które są naprawdę skomplikowane i zaczniemy to, wiesz, walić na ślepo wszędzie, to tak naprawdę to complexity nie jest w domenie, tylko w kodzie.
Jeżeli nie ogarniesz, że tak powiem, domeny w podejściu DDD lub w podejściu jakimś innym, lub w ogóle nie ogarniesz tego tematu, to ten temat tam jest. Pytanie, w jakiej jakości, jak łatwo się będzie z nim pracowało, więc ten temat tam cały czas jest.
Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek.
Cześć Tomek.
Cześć Mariusz.
Dzisiaj pytanie pierwsze będzie nietypowe, bo po pierwsze byłeś już tutaj w podcaście i to właśnie byłeś w podwójnej roli, bo już występowałeś jako gość i występowałeś jako prowadzący. Jak się z tym czujesz?
Wiesz co, czuję się bardzo komfortowo. Zastanawiam się, co będzie tym pytaniem, bo mam swój jeden typ. Zobaczymy, czy się potwierdzi.
Nie, tak naprawdę to było to pytanie, bo chciałem się zapytać właśnie, jak się czujesz w roli prowadzącego, bo jeżeli ktoś słuchał, tak, jeżeli ktoś słuchał, nie słuchał właściwie wcześniej odcinków z Tomkiem, to Tomek tutaj już prowadził do tej pory. Właśnie tak się zastanawiam, kiedy ta rozmowa będzie wyemitowana, bo my ją nagrywamy w połowie mniej więcej maja. Myślę, że ona wyjdzie troszkę później, więc tych odcinków już mogło być kilka, w których Tomek prowadził, bo Tomek wcielałeś się w rolę prowadzącego tutaj w BTS Software Design z tematyki frontendowej, bo z całego przekroju ludzi z mojego takiego, powiedzmy, bąbelka informatycznego, to jeżeli chodzi o architekturę frontendu, no to ja znam jedno nazwisko i mam jeden numer w telefonie.
No, jakoś tak wyszło, nie?
Jakoś tak wyszło.
Wiesz, ja spodziewałem się, że twoje pytanie będzie inne. Tomek, to jakby, czy to ja ciebie witam w BSD, czy ty mnie?
O co chodzi z tym frontem? No właśnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o froncie. Wiesz co, wczoraj sobie siedziałem nad stroną podcastu, bo taki mały sneak peek, gdzieś tam powoli powstaje w końcu strona, gdzie będzie troszeczkę więcej można pokazać niż tylko odcinki audio. I wszedłem sobie w zakładkę odcinków z testami i było tego naprawdę sporo. Ale większość, pomijając może jeden odcinek z Arkiem Jelonkiem, były to odcinki dotyczące właśnie głównie testowania, powiedzmy, po stronie backendu, po stronie serwera. No siłą rzeczy, bo ja gdzieś mam taki background. Ale wykorzystując, wiesz, to, że tutaj masz tutaj badża współprowadzącego, nie odpuszczę sobie przyjemności i zapytania się, jak to z tymi testami na frontendzie jest, czy ta piramida wygląda tak samo, a może zupełnie inaczej? I jak to wszystko, wiesz, wygląda w życiu?
No to taki trochę spoiler, trochę nasza cała oś rozmowy. No, po stronie aplikacji klienckich, no to nie do końca jest piramida, albo przynajmniej w większości przypadków to nie będzie piramida, tylko bardziej coś w stylu diament, i ta, czy jakkolwiek to nazwiemy, taki rąb, który no właśnie w tej części integracyjnej jest szerszy, w części E2E jest węższy i w części unitowej, co jest kluczowe, jest węższy. Ci z was, nasi drodzy słuchacze, którzy w tej chwili stwierdzą, że to jest jakieś blasfemi i w ogóle chcecie uciekać stąd i w ogóle spalić to wszystko i stwierdzić, że jednak nie słuchacie tego odcinka, to dajcie szansę, moi drodzy, bo kontekst backendu, kontekst frontendu to są jednak całkowicie inne konteksty i long story short, w większości przypadków to nie będzie piramida, będzie to wyglądał zupełnie inaczej i głównie state of art jest taki, że się we frontendzie koncentrujemy na testach integracyjnych, no a w zasadzie cała rozmowa nam się, Mariusz, sprowadzi do tego, a dlaczego, jak to w szczegółach wygląda, co chcemy dzięki temu osiągnąć i tak dalej.
A już myślałem, że powiesz, że to się sprowadza do tego, a dlaczego w ogóle chcemy testować, bo ja myślę, że to jest taki common ground, którego chyba nie chcemy podważać, tak?
Nie no, tego nie chcemy podważać, chyba że, no wiesz, pytanie, czy chcemy wracać do tego tematu, czy być może, nie wiem w sumie, czy jest jakiś odcinek, który odpowiada na to pytanie? Być może już jakiś masz?
Ja myślę, dlaczego, że tutaj wiesz, wystarczy powiedzieć tyle, że każda aplikacja, zakładam, każda używana aplikacja zostanie przetestowana. To jest tylko pytanie, kto to zrobi, kiedy i jaki jest koszt usunięcia błędu. Jeżeli tutaj mówimy o osobach, które się poczuwają do tego, co wytwarzają, do tworzenia programowania, bo mam nadzieję, że to jest gro słuchaczy, to myślę, że tutaj nikogo nie trzeba przekonywać do tego, żeby pisać testy, no bo chyba nie chcemy być w sytuacji, że to klient mówi halo, halo, ale aplikacja nie działa, ja tutaj coś próbuję robić, a to no, niezgodnie zachowuje się z moimi oczekiwaniami. Więc tutaj chyba to jest common ground, niezależnie czy mówimy o frontendzie, czy backendzie.
Dokładnie.
Twórzmy testy.
Dokładnie. Czy że jakiś edge case nie został obsłużony i w razie jakiejś awarii, czy jakiegoś minor problemu, no po prostu wszystko się sypie jak jasny gwint, więc tak jest.
Zastanawiam się, od której strony ten temat ugryźć, bo moja znajomość tematyki frontendowej jest taka, że mam numer do ciebie.
No to ja zaproponuję pewien kierunek. Ja bym wziął byka za rogi i zaatakowałbym ten temat, który może wszystkich najbardziej interesować. Dlaczego frontendowcy mają się, może nie, że na bakier z testami unitowymi, bo tak naprawdę to my troszeczkę robimy taki mezalians, mianowicie nie chcemy testować w dużej ilości unitowo, tylko przechodzimy na testy integracyjne. Ja bym od tego tutaj wyszedł, bo generalnie, dlaczego piramida testów wygląda tak, a nie inaczej? Od tego też możemy zacząć. No właśnie, no bo co? Testy unitowe są wykonywane w jak największej separacji, to znaczy testujemy jeden unit, żeby jak najmniej elementów było w tamto włączone, żeby tych testów można było dużo na masę, szybciutko odpalać, że jeżeli coś się wywali, to żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie się wywaliło, bardzo precyzyjne informacje, ale jest tu pewien problem, ponieważ po stronie backendu mamy bardzo dużo różnych odpowiedzialności do obsłużenia. Po stronie frontendu wydaje mi się, że większość się ze mną zgodzi, że jednak ten zakres odpowiedzialności jest mniejszy. Mianowicie nie ma czegoś takiego, że mamy ileś tam różnych maszyn, ileś instancji i backend jak gdyby ogarnia to wszystko całościowo, holistycznie i backend nie ogarnia tylko i wyłącznie tamtej warstwy UI-owej, warstwy klienckiej. Natomiast po stronie klienta, no tutaj też troszeczkę ograniczę się nie do aplikacji mobilnych, tylko do aplikacji webowych, ale myślę, że to nie będzie robiło większej różnicy, gdybyśmy przeszli też na mobile, pracujemy w zasadzie na jednej maszynie, więc w zasadzie z czym my mamy się integrować, nie? W sensie pojęcie integracja będzie znaczyło zupełnie coś innego po stronie backendu, zupełnie coś innego po stronie frontendu. Integrujemy, czyli łączymy jakieś tam klocki w jakiś większy system testowy, w jakiś większy układ, który będzie brał udział w naszym teście, ale to nie jest na przykład tak, że nasz serwer, czy to będzie Java, PHP, czy cokolwiek innego, będzie strzelał na przykład do bazy danych i robimy test integracyjny, który nam zrobi takie połączenie. Raczej się tego nie robi, ponieważ jeżeli chciałbym się upewnić, czy na danym URL-u, na danym porcie API odpowiada, co ma odpowiadać, to raczej to będą testy integracyjne backendu, a nie frontendu. W sensie to by było powielanie tej odpowiedzialności. I na dobrą sprawę, testy integracyjne frontendu w praktyce bardzo, bardzo rzadko wychodzą w ogóle poza urządzenie klienckie. Nie mają po prostu takiej potrzeby, bo całą resztę w większości opierdziela backend. Natomiast jeżeli mielibyśmy zrobić pełną integrację, tak jak lubię o tym myśleć, no to byłoby już etue. Więc jakby integracja nadal jest integracją, w sensie łączymy wiele rzeczy naraz, żeby one były w jednym układzie testowanym, ale troszeczkę w praktyce to wygląda inaczej.
A tak powiedziałeś, że ten, wiesz, jakby ten obszar testów, które są bardzo rozpowszechnione na backendzie, bo tutaj właśnie powiedziałeś, nie, że napisać test jednostki, który mogę bardzo szybko odpalać, bardzo w dużych ilościach tak naprawdę takie testy posiadać i je też niskokosztowo utrzymywać, no to jest coś, co zazwyczaj przynosi jakąś dużą wartość. A gdybyśmy tak próbowali właśnie taką jednostkę, którą faktycznie jednostkowo chciałbym przetestować na, powiedzmy, na frontendzie, to w ogóle czym by to było?
No właśnie, I tu jest clue w ogóle, bardzo dobre pytanie. Powiedzmy sobie rzecz oczywistą, ale która będzie jednak miała duże znaczenie dla całej reszty rozmowy. Co robimy po stronie frontendu? Robimy GUIa, robimy UI-a. I teraz, jeżeli robimy test jednostkowy, to zapinamy się na pewne cechy. Dobrze by było powiedzieć zachowanie, ale jeżeli przykładowo weźmiesz sobie jakiś niewielki komponent, który będziesz testował unitowo, no znowu, jeżeli weźmiesz sobie bardzo duży komponent, który ma bardzo dużo child komponentów, dużo dzieci, to mimo, że mógłbyś niby testować jeden komponent, to tak naprawdę testujesz cały system pod spodem, więc ciężko by to było trochę nazwać testem unitowym, tylko to byłby test integracyjny całej hierarchii, która siedzi pod spodem, więc jeżeli unitowy, to raczej to będzie mały komponent. I teraz, co ten mały komponent będzie robił? Że jak go klikniesz, to on uruchomi event handler? Ja oczywiście przesadzam teraz, w sensie podaję takie ekstremum, ale jeżeli w praktyce byśmy spojrzeli, co moglibyśmy tak naprawdę nazwać testem unitowym, to okazuje się, że strasznie mocno zapinamy się na implementację. I teraz, co my robimy jako frontendowcy przez większość czasu? No generalnie tutaj trzeba dodać jakąś labelkę, tutaj usunąć, tutaj trzeba jakiś event handler podpiąć, tutaj trzeba coś wyświetlić i tak dalej, i tak dalej. Cały czas pracujemy nad tym, żeby albo zachowanie, albo generalnie warstwę wizualną tego frontendu trochę zmienić. I jeżeli byśmy zapinali się na publiczne API malutkich komponentów, oczywiście to jest publiczne API, na przykład jakie propsy przyjmujemy w Reakcie, czy tam jakie inputy, outputy w Angularze, wszystko jedno, to generalnie ta nasza codzienna robota, jaką wykonujemy, czyli zmienianie wyglądu, powodowałaby pesymistycznie potężną ilość breaking changes, które są dla nas czystym kosztem, wymuszającym na nas utrzymanie, modyfikowanie głupich rzeczy typu sygnatura funkcji, sygnatura callbacka, modyfikacja typów propsa, modyfikacja JSON-a, z którym uruchamiasz ten test i tak dalej, i tak dalej. W sensie ogromna ilość tak zwanej roboty głupiego zamiast czegoś, co ci faktycznie przynosi benefit. Ogólnie zauważyliśmy po wielu latach testowania aplikacji reaktowych, testowania aplikacji angularowych i innych frameworków oczywiście również, że testy unitowe po stronie frontendu sprzyjają temu, żeby zapinać się na API publiczne, które rzadko ma cokolwiek wspólnego z zachowaniem. Bo jednak zachowanie frontendu wynika na przykład z tego, że jeżeli klikniesz w jakiś baton, otworzysz sobie modala, coś przez niego przeklikasz, to że w jakimś innym miejscu systemu coś się pojawi, coś zgaśnie, coś się przeliczy, coś się przerenderuje i tak dalej, ale jeżeli ja się przeklikałem przez te kilka nawet i prostych elementów, to już jest integracja. I właśnie tu jest sedno, że strasznie łatwo jest we frontendzie zrobić test unitowy, który jest mega totalnie bezwartościowy, który jest po prostu czystym kosztem. To nie jest tak, że my nie piszemy unitów, tylko tych unitów piszemy dużo mniej, dlatego jak gdyby kwestionujemy kształt piramidy testów, bo implementowanie czystej piramidy testów to byłby po prostu nieporównywalnie większy koszt niż potrzeba.
Wiesz, rodzi mi się pytanie, co by było tak naprawdę wartościowe do przetestowania właśnie takim testem jednostkowym, no bo zakładam, że pewne elementy wygodniej by było właśnie przetestować w ten sposób. Nie wiem, wyobrażam sobie teraz, mam jakiś mój kawałek takiego customowego kodu, jakąś funkcję, taka wiesz, po prostu wrzuć i zwracam jakąś wartość i tam jest jakaś logika związana, nie wiem, załóżmy z jakąś konwersją, przeliczaniem, czymkolwiek, co faktycznie później wykorzystam i tu faktycznie, chyba popraw mnie, jeżeli się pomylę, ale tutaj taki rodzaj testowania faktycznie byłby mi pomocny.
Absolutnie tak. Jeżeli masz jakiekolwiek przetwarzanie danych, to powiem nawet więcej. Bardzo wskazane by było, żeby takie elementy testować unitowo. Jest taki framework Jest, który jest standardem w... był standardem powiedzmy w Reakcie, teraz trochę ustępuje V-testowi, kiedyś też był standardem w Vue. Ma coś tak jak snapshot testy. Nie wiem, czy po stronie technologii backendowych macie coś takiego jak snapshot testy. Działa to mega fajnie, bo twoja asercja wygląda tak, że robisz expect, wstawiasz w nawiasach wyrażenie, które cię interesuje i piszesz to match snapshot albo to match inline snapshot. I co jest piękne, wywołuje ci to wyrażenie i na podstawie tego, co mu dałeś, framework testowy generuje ci serializowaną wartość twojego wyrażenia i jeżeli implementujesz coś na początku i w momencie, kiedy jesteś najbardziej na bieżąco z tą implementacją i widzisz, że tak, organoleptycznie sprawdziłeś, że ona robi to, co trzeba, to można powiedzieć, przelewasz go trochę, pieczętujesz go trochę taką cienką warstwą betonu, mianowicie tym snapshotem i od tej pory on zawsze będzie weryfikował cię tak against this snapshot, czyli będzie sprawdzał, czy to, co, czy, krótko mówiąc, czy potencjalnie masz regresję. I to może być regresja właśnie na poziomie struktur danych, przetwarzania, super to się sprawdza, bo testy snapshotowe błyskawicznie szybko się robi, błyskawicznie też łatwo się je usuwa, dostajesz je for free. Tylko znowu, co ci bada test na przykład taki snapshotowy, gdzie to by świetnie się nadawało na test unitowy, on ci sprawdza, czy jest jakiekolwiek odstępstwo od tego, co było w twoim snapshocie tym oryginalnym, tym zalanym betonem, a tym, co mi teraz dałeś. A on ci nie powie, gdzie masz regresję. Jakie konsekwencje są tej regresji? No czujesz, tak jak unit, nie? Powie ci, że o tutaj miało być inaczej, dostałem coś innego i generalnie jest siara, ale nawet nie wiadomo, jaki jest, na ile to jest ważne. Tylko, co jest ważne, większość logiki, którą my piszemy, to jest logika UI-a, to jest zachowanie UI-a, to jest obsługa stanu i te funkcje, które oczywiście są i jak najbardziej one są świetnym przykładem na unity, ich procentowo nie masz dużo. Rzekłbym, masz ich bardzo mało. Nie tu jest punkt ciężkości.
Może sama nazwa testowania snu przetowego nie jest mocno rozpowszechniona, ale to, co opisałeś, nie? Czyli ja mogę sobie, wiesz, odpalić jakąś dosyć skomplikowaną logikę, potem zrobić snapshot i potem porównywać pewne rzeczy do tego snapshota, no to to już coś, co może się przydać na przykład, jeżeli ktoś ma takiego buildera z takim fluent interfejsem, który pozwala zbudować dowolny obiekt, ale chce przetestować na przykład, czy ten właśnie builder zawsze mi zwróci taki obiekt, który na przykład mi produkcja wyprodukuje, nie? Bo potem chcę tego używać, żeby przyspieszyć jakieś inne testy. I jest tutaj pewne zastosowanie. Ale powiedziałeś jedną rzecz bardzo ważną i to chciałbym jeszcze tak, wiesz, wyciągnąć, żeby to bardzo mocno zabrzmiało.
Śmiało.
Właśnie, że jeżeli po waszej stronie, no tutaj będzie, wiesz, taki obóz.
Naszej, waszej, no. Barykada już jest.
Barykada już, nie, ostatecznie, wiesz, najczęściej w zespole jesteśmy właśnie zespołem i budujemy wspólnie rozwiązanie. Natomiast wspomniałeś o tym, że takie testy jednostkowe by były prawdopodobnie bardzo podatne na zmiany. I to jest w sumie ogólne chyba takie coś, co możemy wyciągnąć niezależnie od tego, czy mówimy o frontendzie, backendzie, czy middleendzie, żeby postawić coś jeszcze pomiędzy tymi częściami, że jeżeli prosta zmiana, czy też relatywnie nieduża zmiana w wymaganiach, nagle się okazuje, że ja muszę przeorać pół systemu, bo się właśnie sygnatura zmieniła. I w związku z tym jeszcze muszę poprawić się jakieś testy, które nie zmieniły tych zachowań systemu, ale ja się muszę przez to przedrzeć. To tutaj ja mam zawsze duży znak zapytania, czy ja się przypiąłem tak naprawdę z moimi testami w dobre miejsce, czy ja testuję implementację, która właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo podatna właśnie na te zmiany, czy ja testuję obserwowalne zachowania i to kiedyś mi na przykład bardzo mocno zmieniło w ogóle podejście do programowania, przejście z testowania implementacji na testowanie kontraktów, obserwowalnych zachowań, bo nagle się okazało, że te testy są znacznie mniej podatne na zmiany. To każdemu polecam jakby tak, tą ścieżkę.
Absolutnie tak. Zastanawiam się, czy będzie taki moment, w którym my, że tak powiem, będziemy mieli mocno inne zdanie w tym odcinku, ale nie no, couldn't agree more. Dochodzimy tutaj do bardzo ważnej rzeczy, mianowicie jeżeli cały czas piramida testów ma się dobrze po stronie backendu i uważacie, że jednak, bo jaki jest wniosek z tego, co powiedziałeś, że ryzyko, że pojedyncze miejsce, na które się zapiąłeś, ryzyko, że to się zmieni, nie jest duże, no bo gdyby było duże ryzyko, to doszlibyście do podobnego wniosku, co my, a skoro nie dochodzicie, znaczy, że ryzyko tych miejsc, które testujecie, zachowań unitowych, nie jest duże, tak, to motyw jest taki, co wy tak naprawdę testujecie po stronie backendu? I tu się pojawia clue, drugi taki, że tak powiem, potężny punkt, który determinuje, dlaczego my testujemy właśnie bardziej integracyjnie, a mniej unitowo. I to jest kwestia tego, ile mamy logiki domeny. Po stronie frontendu ja będę utrzymywał, że logiki domeny jednak mamy malutko, ponieważ nie chcemy jej mieć w dwóch miejscach, o tym zresztą nagraliśmy osobny
tak,
odcinek.
Tak, kiedyś o tym rozmawialiśmy.
Tak, rozmawialiśmy o tym. Wprawdzie są w społeczności frontendowej osoby, które rozmawiają o DDD na frontendzie. Ja bym to ujął tak. Te osoby, czy tam te treści, które przedstawiają, w bardzo ładny i czytelny sposób przedstawiają modularyzację. I pełna zgoda. Tylko ja bym tego po prostu nie nazywał DDD. I na tym, że tak powiem, tutaj postawię kropkę.
O, powiem ci, już też kiedyś mieliśmy tutaj rozmowy właśnie na temat modularyzacji. Tak naprawdę celem, pozwól, że się na chwilę przypnę do tego, co powiedziałeś, nie? Czyli celem stosowania DDD nie jest wcale to, żebyśmy mieli tak naprawdę, wiesz, jakby domenę w kodzie, nie? To jest tylko i wyłącznie aspekt, który ma nam pomóc zrozumieć, zaprojektować tą aplikację tak, żeby nam ją było łatwo rozwijać, umówmy się, w zespole. To ostatnio gdzieś robiłem taką prezentację właśnie na temat tego, co może pójść nie tak, jeżeli wiesz, DDD wejdzie za mocno, mm-hmm. Tak bym to powiedział. No i właśnie, jeżeli my gdzieś zapomnimy o tym, że to ma nam pomagać w systemach, które są naprawdę skomplikowane i zaczniemy to, wiesz, walić na ślepo wszędzie, to tak naprawdę to complexity nie jest w domenie, tylko w kodzie. A ostatecznym takim, powiedzmy, endgame'em jest to, żeby właśnie ta aplikacja była łatwo rozwijalna, łatwo do załadowania, wiesz, do pamięci podręcznej w mózgu, krótko mówiąc, jeżeli ja mam zrobić jakąś zmianę tu i tu, czy w innym miejscu. I modularyzacja to jest to, co tak naprawdę jest pomocne. A czy nazwiemy to ten moduł, że on został wyznaczony bounded kontekstem, czy w inny sposób, to jest, powiedziałbym, rzecz półtora planowo. O, nie drugoplanowo, nie pierwszoplanowo, półtora.
Nie jest to najistotniejsza kwestia. Tak. No, jak najbardziej. To, o co mi tutaj chodzi, to to, że masz dodatkowe zagadnienie, którym musisz się zajmować po stronie backendu. Powiedzmy, że mamy taki backend, który... Znaczy inaczej, jeżeli nie ogarniesz, że tak powiem, domeny w podejściu DDD lub w podejściu jakimś innym, lub w ogóle nie ogarniesz tego tematu, to ten temat tam jest. Pytanie, w jakiej jakości, jak łatwo się będzie z nim pracowało. Więc ten temat tam cały czas jest. Ale znowu, jeżeli masz pewne reguły biznesowe, one oczywiście się zmieniają, ale one nie zmieniają się z jakąś taką zabójczą częstotliwością. I z mojej praktyki... Komponenty frontendowe, które prezentują ci UI-a, to jest w zasadzie większość pracy, jaką mi wykonujemy. Nie? Modyfikowanie reguł biznesowych to jest coś, co zmieniasz relatywnie rzadziej. W sensie, jeżeli stworzysz jakiś zestaw testów dla jakiegoś kawałka domeny i będziesz, no generalnie chcesz mieć demonę przetestowaną siłą rzeczy, nie? Tego po stronie frontendu nie robimy, bo nie zajmujemy się tym. Zajmujemy się kwestią obsługi stanu, ale kwestia stanu to jest generalnie synchronizacja, jakieś tam update'y, kwestia tego, czy radzimy sobie poprawnie z przetwarzaniem struktur danych na dobrą sprawę i czy jesteśmy w stanie odpowiednie kawałki wyświetlić w odpowiednich miejscach, po prostu nie robiąc przy tym jakiegoś kipiszu. To jest kwestia obsługi stanu, ale nie mamy tam na przykład reguł i wydaje mi się, że u nas dużo częściej zmieniają się kawałki interfejsu, które by powodowały te łamiące zmiany i znowu to nie jest zachowanie w porównaniu do tego, co mielibyście po stronie backendu z domeną, bo znowu, pytanie jest takie, gdzie my postawimy granicę po stronie frontendu, gdzie się kończą testy unitowe, a zaczynają testy integracyjne? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak najbardziej, nie chcemy testować implementacji, tylko chcemy testować zachowanie. Jeżeli masz komponent, który jest unitem, czyli nie ma jakoś bardzo dużo innych rzeczy pod spodem, bo znowu uważam, że to wtedy ciężko to nazwać unitem, no to z drugiej strony on nie będzie miał, czujesz, on będzie miał HTML-a, on będzie miał JSX-a, on będzie miał CSS-y, a on nie będzie miał metod publicznych i prywatnych, które będą robiły cudawianki. Nie, większość komponentów po stronie frontendu to są komponenty tak zwane prezentacyjne, czyli komponenty, które nie będą miały ani stanu, ani logiki, tylko po prostu będą sobie coś wyświetlały, a nawet jeżeli jakakolwiek logika będzie, to będzie to logika typu daj mi element z arraya. Nie wiem, czy to można nazwać logiką, kwestia preferencji. W sensie, gdyby być purystą, to powiedzmy, ale w praktyce to ciężko się do tego odnieść, że to będzie logika, więc... Tam, gdzie zachowania się pojawiają po stronie frontendu, to wtedy, kiedy chciałbyś, żeby pewien układ komponentów wspólnie zaimplementował ci jakieś zachowanie interfejsu. Ale jeżeli chcesz zrobić coś sensownie od początku do końca, jakieś zachowanie, no to jednak jest trochę więcej niż jeden komponent w praktyce. No i znowu, pytanie jest takie, czy testować implementację? Tu się zgadzamy, że testowanie implementacji nie bardzo ma sens. Testy unitowe komponentów frontendu, no często się jednak sprowadzają do implementacji. Tu jest ten problem. Wyciągnęliśmy z tego wnioski jako cała społeczność. Mamy takiego bohatera, Kenta Dodsa, być może ktoś kojarzy nazwisko, który kiedy stwierdził, nie, kurde, to co robiliśmy do tej pory, korzystając między innymi z takiej biblioteki Enzyme, sprowadza się do tego, że renderujemy komponent w separacji i znowu, w ogóle, czym jest komponent? Komponent to jest jakiś kawałek czegoś, co widzisz, czegoś, co możesz dotknąć i... w sensie myszką, kursorem, albo czegoś, czemu możesz wstukać klawisze z klawiatury. To jest komponent. Natomiast jeżeli pracowaliśmy z komponentem jakimś wizualnym, na przykład w bibliotece Enzyme, która już na szczęście odeszła do lamusa, to tam widziałeś komponent jako obiekt, który miał metody, który miał stan, który miał propsy. Czujesz? Zupełnie inna perspektywa. Nie perspektywa użytkownika, który widzi coś organoleptycznie, może wejść w jakąś interakcję z tym. Co to jest interakcja? Zachowanie. Ty widzisz obiekt, który ma pola i metody i co, od razu wchodzisz w implementację. Co jest zachowaniem? Znowu, że jeżeli coś gdzieś klikniesz, to coś gdzieś indziej się schowa. A to znowu wymaga współpracy tych komponentów, nie? Więc znowu to jest kwestia, czy kilka komponentów malutkich, które byśmy połączyli w jakiś system, czy to można nazwać unitem? Moim zdaniem za bardzo nie.
To jest w ogóle temat rzeka, nie? Bo tak jak opowiadałeś na początku tutaj naszej rozmowy, właśnie tam wspomniałeś o testowaniu jednostkowym, byłem bardzo ciekawy, czy podejmiesz taką próbę definicji, czym jest ta jednostka. To potrafi się tutaj wzbudzić parę wątpliwości i myślę, że jeżeli byśmy szukali miejsca do pokłócenia się, to możemy podjąć. To chyba tutaj.
Jak mam jakieś szkolenia, konsultacje i inne rzeczy, to przyjmuję definicję, że jak ja rozumiem test jednostkowy, żeby potem właśnie zapobiec dyskusjom, które mogłyby trwać potencjalnie długo i nie mają sensu.
Też dawaj, twoja definicja testu jednostkowego.
Moja definicja?
No, jedziesz.
Po stronie frontendu, w interpretacji frontendowej.
Ja ci potem podam jeden, moją po stronie.
Jeden komponent, który nie ma pod sobą żadnych innych komponentów, pomijam CSS-owe, bo jeżeli ktoś ma CSS-owe komponenty, to tak czy siak, jak gdyby nie bardzo co jest z nich testować. A jeden komponent, który nie ma child komponentów, no i szukamy w nim jakiegoś zachowania. Bo jeżeli będą więcej niż jeden komponent tam jakoś w interakcję wchodziły, no to sorry, to już nie jest unit dla mnie. Krótka piłka.
Mhm.
Prosta definicja.
Definicja, którą ja stosuję, ale znowu ona jest dopasowana, wiesz, jakby do
innego środowiska.
Tak, innego obszaru też software developmentu, to jest to, że testem jednostkowym, nazwę sobie test kawałka kodu, to jest więcej niż jedna klasa najczęściej, to nie może być oczywiście w przeciwnych przypadkach jedna klasa, ale często może być zestaw klas, które ze sobą współpracują. O ile ten test nie opuści pamięci operacyjnej, nie spowoduje żadnego strzału IO i będzie ograniczony do jednego modułu. I powiem ci, że jeżeli przyjmę taką definicję, nie, właśnie, że nie chcę mieć operacji IO, nie chcę w ogóle mieć komunikacji sieciowej, dyskowej, czegokolwiek, nie opuszczam pamięci operacyjnej, to nagle ten unit, on może być większy, mniejszy, ale jego wytworzenie w większości przypadków będzie bardzo proste i test będzie bardzo, bardzo szybki. I to, czy to jest jedna klasa, czy wiesz, jakby rozmiar ilości klas, tak, to nagle staje się dla mnie troszkę drugorzędne. O ile jestem w ramach jednego modułu. A to jest drugie pytanie, które miałem zaparkowane, jak właśnie powiedziałeś, od modularyzacji na frontendzie, to czym jest ten moduł? Bo to możemy ten wątek zaparkować, ja go tylko wrzucę, że gdzieś tam chciałbym, żebyśmy kiedyś wrócili do tego, czy jeżeli modularyzuję backend, to czy podobne pryncypia będę stosował do tego, żeby zmodularyzować frontend?
To odniosę się do tego pierwszego, co powiedziałeś. Twoja definicja testu unitowego po stronie backendu jest niesamowicie bliska definicji testu integracyjnego po stronie frontendu, bo my z innego punktu wychodzimy. My po stronie frontendu wychodzimy z punktu, w którym właśnie używając bibliotek, które bardzo pomagały testować implementację, to jest punkt, z którego wychodziliśmy. Może i smutny punkt, ale jednak, tak po prostu było, stajemy w opozycji do tego, znaczy stajemy, no tam powiedzmy, że ta rewolucja, która zmieniła wielu osobom myślenie o tym, miała już miejsce 5 lat temu, natomiast nie wszyscy jeszcze, że tak powiem, łyknęli tą ewolucję, niektórzy jeszcze zostali w poprzedniej epoce.
Cykl konferencyjny trwa 7 lat, także wiesz, to jeszcze 2 lata.
Wiesz, jedne frameworki są bardziej do przodu, inne mniej do przodu, w każdym razie wychodząc, jak gdyby stając w opozycji do takich właśnie chamskich testów implementacji pojedynczej klasy, chcemy podkreślić, że koncentrujemy się właśnie na zachowaniu. Ktoś mógłby powiedzieć behavioral testing, whatever. Tak naprawdę jak gdyby przykleiło się też trochę do testów integracyjnych testowanie wielu komponentów jednocześnie, bo żeby cokolwiek sensownego wyklikać w interfejsie, do tych komponentów będziesz miał z reguły nie jeden oczywiście, ale też nie dwa, nie pięć. Nie wiem, w teście integracyjnym, który faktycznie coś potrafi zrobić. Nie wiem, będzie ich 20, 30, 50, żeby faktycznie przetestować jakieś zachowanie. Nie? Takiego modułu. I to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Nie wychodzę poza jeden moduł, absolutnie nie robię żadnych IO, nie wychodzę poza pamięć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest potencjalnie zewnętrzne, mokuję, rzeczy niedeterministyczne mokuję, ale właśnie poruszam się w obszarze jednego modułu, jednej pamięci, jednej maszyny, wszystkiego jednego. Nie potrzebuję nic więcej niż moje random access memory. I tak, czyli definicja testu integracyjnego po stronie frontu i twoja definicja unitu jest zbieżna. Znowu, kwestia nazewnictwa. Tutaj też...
Ważne jest to, co ostatecznie robi i w czym to pomaga, tam o nazwę to się możemy wierzyć, tam troszeczkę tak pokłócić.
Suma summarum, być może trochę później, chociaż też nie wiem, kiedy wasze rozumienie i taka interpretacja tego terminu się pojawiła. Natomiast znowu, po stronie frontendu, jakby z kim możesz, z jakim IO możesz gadać? No możesz gadać z API. Co ci to da, poza tym, w sensie, co ci to da ponad te testy, które już masz zachowania twojego interfejsu? W sensie, gadając z API, zaczynasz wchodzić w obszar, na dobrą sprawę, end-to-end. Więc to jest takie, jak gdyby, co mógłbyś zrobić, co będzie mniejsze niż end-to-end, ale więcej niż tylko w twojej przestrzeni RAM. Wartościowego.
Zasymulować to, co backend mi zwrócił.
No ale to wtedy jest mock. No i wtedy jesteś, mokujesz, czyli jeżeli masz jakiekolwiek IO, to je mockujesz. Właśnie tutaj mi brakuje czegoś takiego, że jeżeli byś chciał, albo robisz prawdziwe requesty, twarde, fizyczne, albo je fałszujesz, fejkujesz, stabujesz, whatever. No i jeżeli robisz je sztuczne, no to pozostajemy albo na poziomie unitu, albo na poziomie integracyjnym. Natomiast jeżeli już wychodzisz do prawdziwych requestów, no to siłą rzeczy wtedy, no trochę jest end-to-end, bo zwróć uwagę, jeżeli na przykład masz jakiś kontroler po stronie backendu, to testując, na przykład uruchamiasz metodę kontrolera, który na przykład sprawdzi, czy pod spodem połączysz się skutecznie z bazą. Czy ty testujesz cały system? Nie. No ewidentnie nie. Z drugiej strony, zwróć uwagę, że jeżeli frontend łączy się z backendem, no to ten backend pod spodem ma wszystko. Albo to jest prawdziwy backend, albo nie. Jeżeli zafejkujesz w jakiś sposób backend, no to nie ma prawdziwego backendu i to jest jakiś mock, jakiś fake, jak zwał, tak zwał. Znaczy, wiesz, z drugiej strony mógłbyś sobie postawić fałszywy backend, no ale to wtedy w dalszym ciągu, no nie wiem, co testujesz, fałszywy backend na fałszywym, nie wiem, endpoincie? Jakby, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi, nie? Bo jednak z perspektywy backendu integracja jest w obie strony. Jest zarówno głębiej w backend, w infrastrukturę, w jakieś bazy, kolejki, cokolwiek by tam nie było, ale też trochę, że tak powiem, w górę, w kierunku frontendu, tego co jest on top of it. Natomiast z kierunku frontendu my możemy wschodzić tylko w głąb. A jeżeli wchodzimy w głąb, w backend, no to on już jest tam najpewniej cały, no bo inaczej by nie działał.
Ja bym powiedział, że nawet jeszcze można w bok pójść, bo te zmiany mogą być widoczne w innym module i to prawdopodobnie
o tym to już nawet nie wspominam, nie? Ale znowu, na frontendzie pójdziesz w bok? No nie ma czegoś takiego jak w bok. Jak wiesz, jak się rozpraszamy, to robimy mikrofrontendy, ale nie ma czegoś takiego, że ty, jako użytkownik jednej aplikacji, masz tą aplikację, że tak powiem, kawałek aplikacji w jednym oknie, a kawałek w drugim oknie. No nie, tak się nie robi frontendów, no bo to nie byłoby zbyt ergonomiczne dla użytkownika, nie? W sensie prędzej przemodelujesz, przedizajnujesz swojego UX-a, niż wymusisz na człowieku, że nie, no jak twoja aplikacja będzie otwarta w jednym oknie, to nie, musisz mieć dwa. Inaczej nie działa. No więc we frontendzie nie za bardzo jest w bok. Jeżeli jesteś klientem, to się łączysz, możesz się łączyć z więcej niż jednym serwerem, no ale to, że tak powiem, umówmy się, że wertykalnie idziemy w dół, a nie w bok, więc ta integracja poza twoim RAM-em, no to już tak w kierunku end-to-end wychodzisz.
Ja jeszcze tak tutaj patrząc nawet na aplikacje niektórych narodowych przewoźników kolejowych, o tak to powiedzmy, to te aplikacje chyba czasami mają nawet problem z działaniem w jednym oknie.
No tak.
Ale to wiesz, odłóżmy.
Kłopotliwe zniżki mają też inne
rzeczy. Tak. Tomek, bo tutaj takie ciągłe, tutaj padają takie zwroty, zachowanie, nie, komponent. Jeżeli ktoś wcześniej nie spotykał się właśnie z takim podejściem do programowania, właśnie mówiąc właśnie o tych obserwowanych zachowaniach, to myślę, że tutaj musimy dorzucić jakiegoś przykładu. Mhm. Czym byłoby jakieś takie właśnie to obserwowalne zachowanie, które tak naprawdę być może chciałbym przetestować?
A bardzo chętnie. Pytanie, jak bardzo mam zaszaleć. Ja lubię testować integracyjnie pełne procesy. Przykładowo, jeżeli mamy aplikację, w której... W sumie to nieważne co, coś tam przeklikujemy. I na przykład aplikacja pyta mnie o feedback. To, co ja uważam za zachowanie i co chciał w ogóle, bo wiadomo, że te zachowania mogą być ciut większe, one mogą być ciut mniejsze generalnie. To, że mi na przykład jakiś akordeon się rozwinie i raz coś widzę, a raz coś nie widzę, to jest ewentualnie przykład unitu, ale znowu, to pomijmy. Ale generalnie, na przykład pojawia mi się jakiś feedback, aplikacja mnie pyta, czy podobało mi się korzystanie z aplikacji coś tam. No to jeżeli kliknę, że tak i będę musiał tam wypełnić ten formularz feedbacku, zostanie wysłany jakiś HTTP post czy cokolwiek innego i pokaże mi się okienko pod tytułem dziękujemy za złożenie feedbacku, to ja jako zachowanie traktuję możliwość przejścia przez cały ten proces. Oczywiście w różnych wariantach, happy path, sad path i wszelkie jakieś tego różne wariacje. Oczywiście można to zachowanie rozbić na mniejsze, bo ktoś mógłby zacząć dzielić włos na czworo i mówić, no, że na przykład, że modal mi się otwiera albo, że modal mi się zamyka. Okej, tutaj potencjalnie mamy miejsce dla unitów, jednak w dalszym ciągu tych jakby zachowań biznesowych będziemy mieli dużo więcej. Trochę większy przykład. Chcemy w aplikacji bankowej, bo każdy wie, jak wygląda interfejs bankowy, lub prawie każdy, tak mam nadzieję, więc będzie łatwo to sobie wyobrazić. Nie to, że ja sobie wyświetlę jeden ekran i co na nim będzie, bo to znowu jest unit. Jakie zachowanie prezentuje mi to, że ja po prostu wyświetlam jeden formularz? Nie, ja chcę przejść przez formularz złożenia tego przelewu. Tyle, ile HTTP będę musiał zamokować, okej, ale ja chcę przejść przez całość. Dodatkowo, coś, co chciałbym zrobić, to jest, jak na przykład moja aplikacja zachowuje się w kontekście monitoringu. Observability. Jakie logi wysyła? Przykładowo, piękny przykład pod kątem snapshot testów, czyli tych JSON-ów, które się serializuje. Czyli przeklikując jakiś konkretny scenariusz zlecania przelewu w banku, jakie konkretnie logi wysyła frontend w danej sytuacji. Oczywiście tam potencjalnie mokując czas i tak dalej, ale ja chcę mieć wszystkie te rzeczy pod kontrolą. Jeżeli będę miał dowolną regresję, to znowu chcę to widzieć. Nie? Można by było dzielić te zachowania na mniejsze, ale co mnie interesuje, to co użytkownik widzi, co z czym wchodzi w interakcję, to jest rzecz oczywista, ale dodatkowo mnie interesuje, czy odpowiednie HTTP wyszły, albo czy odpowiednie, czy frontend odpowiednio na te odpowiedzi HTTP zareagował, czy właśnie observability działa tak, jak trzeba. Jeżeli są jakiekolwiek inne side effecty, nie wiem, może nie console log, ale jakiekolwiek inne rzeczy, które by mnie interesowały, na przykład interakcja, nie wiem, z local storage, session storage, to również mnie to interesuje, czyli przy okazji przejścia przez jakiś proces biznesowy, jak system się zachował holistycznie. Znowu, nie wpychałbym wszystkiego w jeden test, prawdopodobnie w zależności od danego tematu robiłbym osobne testy, to jest już kwestia do uzgodnienia, natomiast tego typu testy robiłbym absolutnie w pierwszej kolejności.
No i mając teraz taki właśnie scenariusz, o którym powiedziałeś, nie? Że przeklikuję się przez ten proces feedbacku i tam oczekuję zrobienia tych jakichś tam coli, jakiegoś podsumowania i tak dalej, tak dalej. Jak nazwiesz taki test? Pytam, wiesz, nieprzypadkowo, bo patrząc z perspektywy takich testów backendowych, to bardzo to bym taką wartościową praktyką dla później zrozumienia działania systemu jest właśnie nawet nazywanie tych scenariuszy testowych zgodnie z tym, co one tak naprawdę biznesowo testują w tych obserwowalnych zachowaniach systemu. Unikałbym na przykład nazwy wywołuje metody z błędnym parametrem, no bo tak naprawdę to mi na końcu niewiele daje, ale szukałbym takiej nazwy tego testu, która mi biznesowo pokaże, wiesz, co się właściwie stało. Mm-hmm. Nie? Czyli przykładowo zgłoszono feedback z, nie, powiedzmy, nie wiem, z niepoprawną wartością.
Ale ty nie pytasz mnie o taksonomię, czyli jakbym ponazywał grupy, pokategoryzował je. Nie, ty pytasz po prostu o nazwę pojedynczego testu.
Tak, dokładnie tak.
A, okej.
Okay. Zastanawiam się, wiesz, jakby, czy macie tutaj jakieś praktyki własne, czy właśnie też przypinacie się w jakiś sposób do tych zachowań, o których tutaj tak mówisz, czy już nie, tutaj się nie będę przejmował, to już zrobię, wiesz.
Wiesz co, to co powiedziałeś na początku, czyli że, nie wiem, przelew mi się nie udał, raczej bym tego nie robił, bo przelew może się nie udać na pierdyliard różnych sposobów i na różnych krokach i może się to przejawiać wieloma różnymi scenariuszami, więc taki bardzo ogólna nazwa testu byłaby, sprawiłaby, że żeby to dobrze przetestować i żeby panować nad tym, to byłoby bardzo trudne w utrzymaniu, więc czegoś takiego bym strasznie unikał. Myślę, że to jest trochę lessons learned, które każdy musi gdzieś tam w swojej praktyce, doświadczeniu jakoś tam po prostu odrobić i przekonać się, że ogólne, bardzo ogólnie brzmiące nazwy testów niekoniecznie będą sprzyjające. Z mojej praktyki, prędzej czy później każdy zespół wypracuje jakąś swoją własną konwencję, która będzie dostosowana do tego, no właśnie, może to jest taki punkt ważny, żeby szybko było znajdować testy, żeby szybko było je czytać. Nie jest ważne, jak szybko mi się pisze test. To w ogóle, to jest trochę taki driver, nie wiem, czy architektoniczny, czy driver designowy, ale tak jak się w architekturze zastanawiamy, co jest dla mnie ważne, co ja chciałbym osiągnąć, jakimi kryteriami ja się będę kierował. W kontekście testów dla mnie absolutnie najważniejsze kryterium jest takie. Jeżeli coś się wywali, to ja chcę w możliwie absolutnie najkrótszym czasie zweryfikować, gdzie dokładnie jest błąd. Każda rzecz, która mi w tym pomaga, jest in plus, każda rzecz, która mi to utrudnia, jest in minus. I teraz, wiesz, w różnych systemach punkt ciężkości może być gdzie indziej, więc te konwencje mogą być też delikatnie inne, ludzie mogą też troszeczkę inaczej interpretować pewne rzeczy, ale generalnie traktowałbym to trochę jako fitness function z ewolucyjnych architektur trochę, że po prostu mierzyłbym, jak szybko, jak skutecznie ludzie w zespole, w zespołach są w stanie od momentu zobaczenia, o, jebło, do momentu znalezienia, ta linijka jest winowajcą, ile czasu to trwa. Rozmawiałbym o tym, patrzyłbym, co wam pomaga, co wam utrudniało, co to była za informacja, która nagle spowodowała, eureka, to o tego IFA chodzi, której na przykład nie dało się wywnioskować z nazwy testu. Zbyt długa nazwa testu, wiadomo, może być trochę szumem informacyjnym, nie szum informacyjny, zbyt krótka nazwa testu może być zbyt ogólna, no więc znowu, trzeba znaleźć złoty środek, gdzie ten złoty środek jest, mi się wydaje, że a priori ciężko go ustalić, wydaje mi się, że to trzeba trochę ewolucyjnie do tego podejść i znowu, coś z czego ja bym był zadowolony, jak test jebnie, to wtedy człowiek w przeciągu bardzo krótkiego czasu, do minuty, wie mniej więcej o co chodzi, a potem przez kolejne parę minut jest w stanie określić gdzie. Teraz, jak zafiksować ten błąd? To jest jakby trochę inna kwestia, ale gdzie jest problem, to ma być natychmiastowe. Nie tylko, co jest jeszcze ważne, tutaj tak trochę się rozgadałem, ale nie tylko dla człowieka, który pisał ten kod. Człowiek, który pracuje w zespole od tygodnia, dla mnie jest punktem odniesienia. Człowiek, który dopiero wszedł i ledwo sklonował repo i umie postawić i zbudować aplikację i ma jakieś naprawdę strasznie blade pojęcie. Ta osoba jest dla mnie punktem odniesienia, żeby to ona się odnalazła. Bo jeżeli wiesz, ty siedzisz w jakimś projekcie N lat i po prostu znasz go na wylot, no to kurde, czy ty będziesz miał fajny opis testu, czy beznadziejny, to nie robi ci wielkiej różnicy, nie? Więc ja też koncentruję się na osobach nowo przybyłych, no bo też fluktuacje w projektach też, no, jakby uśredniając, może teraz trochę mniej, ale no ogólnie rzecz biorąc, to też jest jakiś duży, ważny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę.
Muszę wrócić do wątku, który sam wywołałem. No ja zrobiłem bardzo duży skrót myślowy, wiesz, szukając tak ad hoc w locie jakiegoś przykładu testu, no i rzuciłem nazwę, która okazała się zbyt ogólna i Tomek mi oczywiście wytknął. Ja bym do tego podszedł w ten sposób i przynajmniej to jest to, jak ja bym chciał, żeby testy były nazywane, bo tak jak powiedziałeś, my ten kod czytamy. To jest chyba jedna z częstszych rzeczy, którą my robimy z kodem. My go czytamy, ale czytamy go w specyficznym jakby celu, żeby go zmienić. Jeżeli tak naprawdę, wiesz, ten czas czytania przemnożymy przez liczbę osób w zespole, razy liczbę feature requestów i wiesz, i powroty do tego, żeby sobie gdzieś tam w głowie to przemielić i finalnie to zmienić, to faktycznie robi, to jest duża zmiana. I teraz, jeżeli nazwa testu po przeczytaniu nic mi nie mówi i ja muszę przeczytać body metody testowej, żeby zrozumieć, co jest testowane, to jest zły test, przepraszam. Test jest może dobry, nazwa jest niedopasowana. Nie? I to jest dla mnie taki test. Zwijam metodę i się zastanawiam, czy to jest dla mnie wystarczające. Ja teraz oczywiście przejaskrawiam, bo przecież tego, wiesz, nie robię przy każdej metodzie, ale zachęcam też często zespoły, z którymi mam okazję pracować. Zresztą myślę, że to jest też zadanie teraz domowe dla osób, które nas słuchają, żeby odpalić testy w swojej aplikacji z raportem na konsolę w takim specyficznym trybie, który się nazywa Test Docs. To jest sposób wyplucia raportowania testów w taki sposób, że nazwa klasy testowej, wiesz, która jest zapisana zazwyczaj Pascal Case'em, jest rozbijana po prostu do postaci ze spacjami i po prostu to jest, wiesz, takie czytelne dla człowieka, a nazwy metod testowych są rozwijane też tutaj z Camel Case'a zazwyczaj do takiej, wiesz, postaci ze spacjami. I teraz, jeżeli to przeczytanie takiego raportu, gdzie widzisz tylko i wyłącznie, wiesz, human readable nazwy, nie mówi ci, jak ten system działa i co on robi, to te nazwy są do refaktoru, bo one będą, wiesz, bolały w tym momencie właśnie, jak przyjdzie nowa osoba, będzie musiała to przeczytać. I ten test, nazwa tego testu ma mi dokładnie powiedzieć, co tam jest testowane. I to jest w sumie zadanie domowe, które myślę, że możemy komuś zrzucić. Otwórzmy sobie randomowe 4 klasy, 5 klas i zobaczmy, czy nazwa przypadku testowego faktycznie nam powie. Nie wiem, co u was można znaleźć, nie? W sensie w aplikacjach frontendowych, ale bardzo często gdzieś w takich testach backendowych nazywa się metoda test. Koniec.
A naprawdę?
Zdarza się. Umówmy się, nikt nie jest święty. Nie? Wiesz, ja jestem zdania... Tomek, daj człowieka, znajdziemy komita. Na mnie coś jest, na ciebie coś jest, tylko wiesz, pytanie, czy masz dostęp do tego repo.
Tak, mam dostęp do repo, w którym pracowałem tam x lat temu. Wiesz, tak, co to? Tak, tak. Coś, co, że tak powiem, zastępuje mi kawę, to jest jak na przykład widzę test, który brzmi should work correctly.
No bo inaczej nie powinien.
Nie, to jest, myślę sobie, no shit, Sherlock, nie? No rzeczywiście.
Właśnie, o takie testy
gdzie
mi chodzi,
ta winda ma jechać?
No właśnie, o takie nazewnictwo mi chodzi, nie? Że wiesz, to jest tak napisane, no, że z tym się nic nie da zrobić, nie?
Tak.
Wiesz, to właśnie czasami, a czasami jest taka chęć, nie? Żeby pewne rzeczy ponazywać w taki sposób, jaki jest nam wygodniej. Dosyć dużo domniemując, i tak jak powiedziałeś właśnie, nosić Sherlock, wiesz co, czasami jak na stormingu próbujemy na takim proces level, na sesji takiego pogłębionego rozumienia domeny, mapować jakiś proces taki domenowy, biznesowy i dochodzimy do mapowania reguł biznesowych, nie? Które na przykład, nie wiem, mają zablokować flow przed przetwarzaniem, nie, faktycznie chodzi o ujawnienie jakichś prawdziwych zasad, dla których, wiesz, którymi rządzi się ta dana domena i ktoś odkrywa regułę, dane muszą być poprawne, no to jest tak zwana reguła, ding, którą nazywam ding, reguła matematyka w balonie. Jeżeli ktoś zna anegdotę o matematyku w balonie, tak, to właśnie o to chodzi.
Dokładnie.
Informacja całkowicie poprawna, całkowicie bezużyteczna, możemy ją sobie, wiesz, powiesić na ścianie i chyba tylko tyle, bo dalej nic nie da zrobić. Nie? I podobnie jest z nazwami testów.
Tutaj dwa skojarzenia mam od razu. Powiem ci, że po prostu ten temat idzie jak rzeka, płynie jak rzeka. Jeżeli chodzi o nazwy testów, to coś za co ja ludzi trochę staram się dyscyplinować, trochę też ścigać, to jest poprawna nazwa testu, znaczy poprawna, w miarę precyzyjna nazwa testu, zanim ten test zostanie napisany. Pewną złą praktykę, którą obserwuję wśród ludzi, jest taka, że ludzie na początku myślą sobie, no w sumie nie wiem, jak nazwać ten test, bo jeszcze nie mam pewności. I dla mnie to jest czerwone światełko pod tytułem...
Nie wiesz, co jakby, robisz.
To co ty zamierzasz zrobić teraz? Jeżeli ty nie wiesz, jaki test, no to kurde. Jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, no to każda droga cię tam po prostu doprowadzi. Więc jeżeli ty nie wiesz, jak nazwać test, przy założeniu oczywiście, że nie jesteś ignorantem i po prostu nie masz tego w nosie, no to znaczy, że hej, zrób po prostu krok wstecz, zastanów się w ogóle, jakie zachowanie warto w ogóle w tym kawałku implementacji, w tym module wyodrębnić, żeby je przetestować. I to prowadzi mnie do drugiego skojarzenia, mianowicie bardzo częste pytania, jakie dostaję, czy to na konsultacjach, czy szkoleniach, to jest, czy robić test-driven development na frontendzie, czy nie. Gorący dosyć temat. W dużym skrócie, jeżeli traktujemy TDD dosyć tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć radykalnie, ale tak dosyć źródłowo, że tak to ujmę, no to na początku musimy mieć test, żeby dopiero potem napisać implementację. Tylko, jeżeli piszemy te testy, które no, uznajemy współcześnie na frontendzie za sensowne, czyli odlatujemy od implementacji jak tylko się da i przylatujemy w kierunku, zapinamy się generalnie na to, co użytkownik widzi, na to, co użytkownik dotyka, bo to jest perspektywa, która nas interesuje tutaj, to my nie do końca jesteśmy w stanie napisać precyzyjnie asercje, związane z, no po prostu strukturą doma, czy tym, jakie elementy w tym domie będą, już nawet niekoniecznie jak gdyby, który węzeł jest, nie wiem, dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem którego, ale w ogóle, czy to będzie checkbox, czy to będzie radiobaton. W sensie, jeżeli ja tego nie będę wiedział, jeżeli ja nie będę wiedział, czy coś jest dropdownem, czy na przykład grupą radiobatonów, no to jak ja mam napisać ten test najpierw? Więc dosyć ciężko jest zrobić taką źródłową, oryginalną wersję TDD, w sensie to by było dosyć mocno na siłę. Oczywiście, dopóki nie mówimy o jakichś prostych testach zwykłych funkcji, które robią przetwarzanie danych, czy na przykład jakichś tam selektorów związanych z zarządzaniem stanem, które nadal są po prostu funkcjami, które przetwarzają po prostu jakieś JSONy. Natomiast to, co ja praktykuję i co wydaje mi się takie optimum, to jest wziąć z TDD to, co jest wartościowe, a zostawić to, co przeszkadza, i rozumiem przez to, że nie mam implementacji jeszcze, ale ja chcę mieć bardzo precyzyjnie sformułowane scenariusze testowe, bardzo precyzyjnie, generalnie nazwy, chcę bardzo precyzyjnie rozpisać nazwy i zanim napiszę pierwszą linijkę testu, pierwszego testu dla danego modułu, to chcę mieć na przykład listę, nie wiem, 5 scenariuszy, 10, 15, ile by ich tam było. Zastanawiam się, czy ja pokryłem z perspektywy użytkownika to, co jest ważne, i teraz wartość, jaką ja widzę w ogóle w TDD, nie jest to, że ja mam wszystko przetestowane. I w ogóle code coverage, to w ogóle chętnie pominę ten temat. Natomiast wartością dla mnie jest to, że jestem pisząc na początku testy, nie mając implementacji, ja jestem, że tak powiem, nieskalany znajomością implementacji. Mogę od niej pięknie wyabstrahować, nie znając implementacji, nie będzie mnie tam if, który tam jest. Ja wiem, że kurde, on był tak trudny do napisania, jebany if, że ja teraz będę się zastanawiał po prostu, że o Jezu, ja zmarnowałem na nim 2 godziny, więc teraz napiszę 15 testów, bo ten if tam jest, nie? I to mnie jakoś tak zmienia moją perspektywę. Nie chcę wiedzieć, że ten if tam jest. I teraz pytanie jest takie, jak można, jak gdyby mieć ciastko i zjeść ciastko, jeżeli nawet ja mam implementację, ale ja próbuję, właśnie, czy mam implementację, czy nie mam implementacji, wchodzę w buty człowieka, który zapomina implementację, całkowicie od niej abstrahuję. To nie jest łatwe, ale moim zdaniem to da się wyćwiczyć. Ja wtedy staram się pisać scenariusze z perspektywy użytkownika, scenariusze biznesowe, znowu, z pominięciem całkowitym implementacji. Na początku prawdopodobnie to jest trudne trochę do wykonania, ale z odpowiednią dyscypliną da się to wyćwiczyć. Po prostu wejdź w buty człowieka, który nie zna implementacji, jest użytkownikiem, napisz scenariusze testowe. Zapomnij, że ten if tam jest. Niektórym może będzie łatwiej, innym trudniej, ale właśnie TDD trochę ciężko jest moim zdaniem na frontendzie stosować, bo okazuje się, że jak najpierw napiszesz testy, a potem napiszesz implementację, to okazuje się, że testujesz trochę inny widok. No i tego trochę nie przeskoczysz, nie? Więc tak per se TDD ciężko jest na frontendzie zastosować, tak w pełni.
A pamiętasz moment, kiedy do takich wniosków doszedłeś, bo popraw mnie, ale to nie jest coś, co nabywa się, wiesz, wraz z przeczytaniem dokumentacji pierwszej biblioteki w pierwszym projekcie.
Czy pamiętam moment?
Domyślam się, że to wiesz, patrząc też na moje doświadczenia, bo ja wcześniej, jeszcze tam historycznie, no umówmy się, testowałem dużo implementacji. I co miało oczywiście dużo plusów i jeszcze więcej minusów. I ten moment właśnie, kiedy zrozumiałem, okej, ja muszę testować jakby coś innego do tych obserwowanych zachowań, co mi się potem, wiesz, po latach gdzieś tam pokleiło z książką Andrew Hunta Programuj do kontraktu, bo to jest coś, co jest znacznie bardziej stabilne niż implementacja. Przez kontrakt nie mam na myśli tutaj, wiesz, teraz tylko interfejsu, ale no właśnie te obserwowane zachowanie
zachowań.
Tak dalej. Tak? No to nie było na samym początku, wiesz, mojej drogi w IT.
No nie, no zdecydowanie. Znaczy, nie pamiętam tego momentu, ale zdecydowanie to też nie było na początku. Też testowałem implementację. Tak, bije się w pierś, natomiast wydaje mi się, że no, masz dwie takie najważniejsze, najbardziej, no takie najpopularniejsze metody nauki. Albo zrobisz coś the hard way, albo będziesz się inspirował ludźmi, którzy popełnili już te błędy i uczysz się na wnioskach tych ludzi. Na przykład być może ktoś wyciągnie wnioski z tego, żeby na przykład nie zapinać się na propsy, nie zapinać się na callbacki na komponentach, bo generalnie jest bardzo dużo roboty gwarantowanej, a niewiele z tego pożytku. Wydaje mi się, że to, że czy ty, czy ja testowaliśmy implementację gdzieś tam na jakimś etapie swojej kariery, wydaje mi się, że to jest trochę nieuniknione, żeby samodzielnie potem móc odpowiednie wnioski wyciągnąć. Tylko pytanie, czy wiedząc, że pewni ludzie już te wnioski wyciągnęli, czy nadal chcemy to robić the hard way, czy może po prostu przekona nas pewien jakby abstrakcyjna, ale jednak konkluzja z własnych błędów, czy chcemy na siłę te błędy sami wykonywać. No generalnie, jeżeli się zorientujesz, znaczy inaczej, jeżeli piszesz testy implementacji, to jeszcze nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy dużo godzin spędzisz na bezsensownym ich utrzymywaniu. I jak odpowiednio zaboli, odpowiednio długo poboli, no to wtedy tak gdzieś tam intuicyjnie powinno się coś tak urodzić, jakaś myśl, no co, chyba nie powinna być ta droga, nie?
No ale chyba, że ci płacą od godziny, to wtedy, wiesz, to jest, no, ale to wypacza.
To pytanie, czy nie lepiej, wiesz, że tak powiem, zmienić profesję, bo, czy to się nie wyjdzie innym, że tak powiem, z takiej pracy, ale no gdybyś, wiesz, tych godzin no nie zmarnował trochę na utrzymywaniu bezwartościowych testów lub testów o bardzo niskiej wartości bojowej, no nie doszedłbyś sam do tych wniosków. Mógłbyś zainspirować się czyimiś wnioskami, no ale sam byś tego nie wykoncypował, gdybyś tego czasu nie zmarnował.
Wiesz, tak sobie teraz próbuję to zwizualizować, to o czym mówiłeś w kontekście właśnie, wiesz, tej, w cudzysłowie, piramidy, która jest tak naprawdę takim pucharkiem, nie? Czyli wiesz, mało na duże, potem jest troszkę więcej. Zresztą, umówmy się, nie bez powodu nazywa się to testing trophy.
Tak jest.
Jakby tak. Natomiast tak jest. To się na górze troszeczkę zbiega i ten czubek tego pucharku jest znowu mały. Co tam siedzi na górze?
Nie, no tak samo, że tak powiem, jak po waszej stronie barykady, czyli end-to-endy z tych samych powodów. Tutaj warto jeszcze nadmienić, właśnie, dlaczego end-to-end jest mało, tak samo u was, jak i u nas, no z powodu tego, że mają duże obciążenie przede wszystkim false positive'ami, które chyba najbardziej ludzi tam, że tak powiem, zastępują ludziom kawę. Druga rzecz, trwają długo, jeżeli coś się wywali, to też niekoniecznie powiedzą nam, wiemy, że się wywaliło, ale niedokładnie wiemy, co konkretnie spowodowało tą wywałkę i tak dalej, i tak dalej. Ale też, co jest na przykład istotne, czynnik, który u was wpływa na to, że jednak wolelibyście mieć więcej testów unitowych, a nie integracyjnych, a u nas chcielibyśmy mieć jednak więcej testów integracyjnych, już bez względu na definicję. To jest to, że jeżeli na przykład robisz test integracyjny, przykładowo, niech będzie ten, klasa kontrolera łączy się z jakiegoś powodu na przykład z bazą danych, to zwróć uwagę, że runtime takiego testu jednak będzie trudniejszy w skonfigurowaniu, potencjalnie będzie dłużej trwał, prawdopodobnie wychodzisz poza jakąś tam maszynę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no jeżeli robisz integrację, to prawdopodobnie opuszczasz tą swoją maszynę. Natomiast znowu, pod stronie interfejsu nie bardzo jest, znaczy jeżeli wychodzisz poza swoją maszynę, no to jest już end-to-end. Więc co by było tą integracją? No to jest zachowanie, testowanie zachowania jakiegoś większego kawałka interfejsu. I teraz tooling i środowisko, jakie my mamy dla testów integracyjnych i dla testów unitowych, ono jest takie samo. Ten sam framework testowy, te same asercje, tylko troszeczkę inny scope, jaki testujemy. Inna rzecz, która mnie interesuje, że asercja nie będzie na to, że sprawdzam, czy props jest odpowiedni, albo czy stan jest odpowiedni, czy generalnie technikalia, tylko sprawdzam, czy jeżeli w prawym górnym rogu kliknę wyloguj, to czy na przykład przekieruje mnie razem z routingiem na przykład na stronę logowania, tam uwzględniając wszystko, nie? Więc nie ma tego czynnika, że testy integracyjne byłyby droższe. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo generalnie, żeby ufać testom, no to potrzebujemy mieć tych testów raczej więcej niż mniej. Potrzebujemy, żeby one w miarę szybko się uruchamiały. I teraz, wy robicie więcej unitów, co jest logiczne, też wasze reguły po waszej stronie nie zmieniają się tak często jak nasze Pixel Perfect komponenciki wizualne, ale też u nas testy integracyjne po prostu testują więcej plików. Ale one nie są, poza tym, że testują więcej plików, czyli na przykład, nie wiem, zamiast 2 milisekundy test integracyjny będzie trwał mi 5 milisekund. Ale nie 500. I to robi dużą różnicę. Tooling nie jest droższy.
Wiesz co, tak patrząc na niektóre narzędzia, powiedzmy dla testów backendowych, to też częstym jest scenariuszem to, że używamy jednego narzędzia do pokrycia każdego poziomu tej piramidy. Narzędzie, które wspiera testy jednostkowe, świetnie się też nadaje do tego, żeby przetestować za jego pomocą system end-to-endowo, wiesz, od kontrolera do responsa na wersję HTTP. To jest tylko kwestia jakby, tak powiedziałeś, scope'u.
Ale z drugiej strony, jeżeli masz szerszy scope, ale na przykład chciałbyś uwzględnić jakieś tam HTTP, jakieś tam, wiesz, wychodzenie poza maszynę i tak dalej, to siłą rzeczy to może wpłynąć na długość trwania tego testu. No, w sposób oczywisty. A my tego nie mamy. Bo znowu, my nie wychodzimy poza swoją maszynę, nie musimy uruchamiać prawdziwego HTTP. W ogóle, testy integracyjne frontendu, które teoretycznie są przeklikiwalne, one, znaczy mogą, ale one nie muszą być wcale uruchamiane w przeglądarce. To wszystko się napierdziela w konsoli. Znaczy tutaj też jest taki może dosyć istotny detal, ale dosyć istotny, jest taki, że integracyjne testy to będą zarówno testy konsolowe, które nie mają tej warstwy X-ów, nie mają warstwy wizualnej, ale równie dobrze, jeżeli weźmiemy takie najbardziej nowoczesne narzędzia do testów end-to-end, na przykład Cypress albo Playwright, w których jesteśmy przyzwyczajeni pisać testy w miażdżącej większości end-to-end, jeżeli zamokujemy HTTP, no to wtedy one z powrotem są już integracyjne, ponieważ one nie uwzględniają całego systemu. No i teraz jest trochę kwestia preferencji. Czy jestem skłonny zapłacić trochę więcej czasem trwania testu, no bo jednak, żeby tą przeglądarkę podnieść i uruchomić Cypressa, no to nie jest za darmo, ale na przykład mieć bardzo fajny, wypasiony gujacz, w którym mogę klikać, wszystko zobaczę, łatwiej będzie mi się trochę na nim pracowało, no ale jednak będzie o rząd wielkości dłużej trwało. Jednak, niestety, sorry, czy wolę mieć w konsoli z troszkę gorszym DX-em, no tutaj kwestia, czy troszkę, czy trochę, czy bardzo, to jest kwestia subiektywna, no ale jednak działające znacznie szybciej, więc to jest to pytanie. Powiedziałbym, preferencje się rozkładają pół na pół.
Więc tutaj pewnie też robimy dużo uproszczeń, nie? Bo tak jak tutaj wspominasz o tym, że po stronie backendu jest jakby piramida, ona też jest nie zawsze, nie? Bo to zależy od specyfiki modułu. W tym module mogę mieć piramidę, bo faktycznie ta domena jest na przykład tak bogata i łatwa do przetestowania deskowo, że ma to sens. Ale drugi moduł na przykład, wiesz, to jest, nie wiem, moduł, który się zajmuje operacjami ETL i tam wymaga to zupełnie innych technik, nie? Więc to ten kształt i dobór w ogóle strategii testowania systemu należy dobrać do nie tyle całego systemu, co do jego właśnie tego modułu, nie? Co znowu tutaj...
To u nas jest tak samo. U nas tak samo kształt będzie dostosowany. Tak, tak, tak.
Ale wiesz co, ja wiem, że ty się konsultingiem zajmujesz, wiesz, nie od wczoraj. I to wszystko, it depends. Tam musi być jakieś ale. Że czasem pewnie zrobisz inaczej niż opowiadasz. Masz teraz tutaj na myśli jakiś taki scenariusz, w którym mógłbyś na przykład zanegować to i zrobić, wiesz, zupełnie inaczej niż powiedziałeś? Żeby pokazać, okej, dobra, it depends, ale it depends, bo...
It depends w głównej mierze, znaczy z tym, z czym ja się spotkałem, od sytuacji projektu. To jest taki pierwszy z brzegu przykład, gdzie jeżeli zespół nie dopilnował testów lub te testy są, no ciężko im zaufać, są niemiarodajne lub w ogóle dają na przykład dużo false positive'ów, false negative'ów, generalnie ludzie nie ufają tym testom, lub w szczególności...
Czyli dosyć popularny scenariusz.
Lub w szczególności ich w ogóle nie było, to jest chyba najpopularniejszy scenariusz, to... Nie zalecam konstruowania tej piramidy test, konstruowania testing trophy, tylko raczej bym zaczynał od, znaczy jeszcze zależy od tego, czy produkt, o którym mówimy, czy on już jest na produkcji, czy on zarabia. Od tego zacznijmy. Bo jeżeli produkt zarabia, jest, w sensie potrzebujemy, żeby był stabilny i nic się nie może wypierdzielić, no to w oczywisty sposób zaczynałbym od E2E. No bo co? No bo dla mnie w tej chwili jest najważniejsze, żeby ochronić się przed tą powodzią i budować te wały powodziowe, żeby po prostu regresja nie przeszła. I teraz end-to-end nie odpowie mi gdzie jest potencjalny problem z regresją, ale powie mi, że cokolwiek jest nie tak. Ale ja wolę to, bo znowu, to nie jest tak, że teraz ktoś pomyśli sobie, że ja wolę etue. Nie, ja będę w stanie dopisywać testy, ale kurde, mam jakiś ograniczony bandwidth. Więc jeżeli na przykład przez pierwszy miesiąc, przez pierwszy kwartał, czy przez pierwsze pół roku, jeżeli mogę napisać ograniczoną ilość testów, a na pewno poruszamy się wokół jakichś ograniczeń, to i zależy mi na tym, żeby odpukać, nie wysadzić w szczególności procesu biznesowego, na którym nasza firma zarabia, no to oczywiście, że zaczynałbym od end-to-end. Ale to też jest, wydaje mi się, myślę, że po waszej stronie też może być podobnie, bo generalnie, jeżeli ktoś by zaczynał w projekcie, który nie ma testów, w projekcie produkcyjnym i zaczynał od unitów, no to jakby okej. Okay. Gdyby sprawdzasz, czy śrubka się nie wykręciła, ale kurwa, płyniesz Titanikiem? Co ci? Przed czym cię ta jedna śrubka uchroni, nie? Więc wydaje mi się, że sytuacja projektu to jest ten czynnik, który tutaj jako pierwszy brałbym pod uwagę. No inne czynniki, no to wiadomo, kompetencje ludzi, otwartość na zmiany, pytanie, czy ludzie w ogóle są trochę w zgodzie z tym podejściem, o którym mówimy. Jeżeli nie są w zgodzie, to okej, okay, ale jakie argumenty za tym stoją? Być może czegoś na przykład nie wiemy o tym systemie, a ludzie, którzy na przykład zjedli na nim zęby, wiedzą. Ale z reguły to się raczej odnosi do stabilności. Też coś, co dosyć często się zdarza po stronie frontendu, to pracownicy, deweloperzy backendowi, tudzież fullstackowi pod tytułem jako najsłabsze ogniwo będę tam pisał kawałek frontu, bo nikt inny tym się nie chce zająć. I o ile mniej więcej jeszcze wiedzą, jak mają jakąś koncepcję, mają jakąś wizję, co powinno być testowane, w jakiej kolejności powinno być testowane po stronie backendu, to pod kątem frontendu to coś tam, jakieś testy napiszemy, w sumie to nie wiem. Że to tak trochę przypadkowo, to bardzo często obserwuję, że ludziom nie jest łatwo dobrać priorytety, w jakiej kolejności te testy należy pisać.
No właśnie, bo tak właśnie chciałem troszeczkę jeszcze uderzyć w ten ton konsultancki i zapytać się właśnie o to, jakie najczęstsze problemy zdarzało ci się obserwować, czy też zdarza się, bo zajmujesz się tak naprawdę cały czas, właśnie w projektach takich, które już nie powstały wczoraj, tylko mają tam troszeczkę jakiejś historii na karku, bo to chyba to tak naprawdę to jest najciekawsze. Nie? Praca w większym projekcie, w którym też można poczuć ciężar decyzji własnych i też osób, które te decyzje podejmowały. Co byś tak wskazał, jak takie najczęstsze problemy? No to już jeden
wskazałeś. W odniesieniu do testów. Nie? No to pierwszy problem jest taki, że tych testów nie ma i ludziom też jedną z wielu konsekwencji tego, że testów nie ma, jest to, że wypadałoby testować manualnie i na początku jeszcze ludzie czują się niekomfortowo, piszemy tą implementację, staramy się, ale tych testów nie mamy, więc przetestujemy manualnie. Ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz. A potem już im się nie chce, więc to jest konsekwencja, która jest problemem, że tego zapału i tego takiego, no właśnie tego takiego dyskomfortu etycznego, że kurde, no nie mamy tych testów, jego brakuje. Natomiast najczęstsze problemy, z jakimi się spotykam, to jest to, że ludzie nie mają przemyślane dlaczego i po co chcą daną rzecz testować, nie wiedzą przed jakim błędem się chronią, nie wiedzą czego chronią, co te testy chronią. To jest jeden błąd, tudzież problem. Inny problem to jest, testują implementację oczywiście. Trzecia rzecz, test ma niską wartość bojową albo ma zerową wartość bojową. Czwarty.
Rozwiniesz?
Zerową wartość bojową albo niską. Wiesz co? Mam to tak trochę poukładane w głowie, że bardzo chciałbym, żeby każdy test umiał się w ogóle wywalić, czyli żeby nie był na przykład false negatywem, żeby się upewnić. Ale też, zanim napiszę jakiś test, ja bardzo chcę wiedzieć, przed czym ja się chronię. Nie? To znaczy, gdyby ten test miał się wywalić, to o czym on mnie poinformuje? Czy jakaś funkcjonalność nie działa? Czy na przykład użytkownik nie jest w stanie jakiegoś procesu dokończyć? Co mi to mówi? Co to robi? Jaki to ma wpływ? Na ile to jest dla mnie ważne? I teraz, przez wartość bojową testu mam na myśli na przykład to, że testujesz implementację. Bo zwróć uwagę, jeden komponent wizualny z drugim, czy na przykład jedna klasa z drugą, wiesz, no tutaj też, żeby nie wejść w elementy techniczne. jeżeli jeden komponent z drugim, trzecim, czwartym, piątym potrafił się dogadać, bez względu na to, jakie one mają publiczne API między sobą, ale potrafią się dogadać, to dla mnie jest ważne, co one dostarczają użytkownikowi. Natomiast test, który ma niską wartość bojową, to jest przykładowo test, który będzie miał, będzie testował implementację lub koncentrował się na szczegółach, które są totalnie nieistotne. Test, który ma też mało mięsa w mięsie, to jest na przykład, bardzo lubię taką praktykę, mianowicie to po polsku było coś takiego, że jeżeli cię to nie obchodzi, to tego nie pokazuj, don't care, don't specify, o. Nie wiem, czy to jest po stronie backendu jak gdyby praktykowane, stosowane, mianowicie jeżeli tworzę moki, to chcę pod kątem moich moków stworzyć takie API, które uzewnętrzni mi tylko te elementy tych moków, fejków, stubów, whatever, które będą dla mnie istotne. Czyli przykładowo, jeżeli przygotowuję dane testowe, to ja nie chcę mieć tych danych testowych tam porozrzucanych po 15 plikach, bo od razu moja koncentracja się rozwala. Jeżeli będę miał dane testowe, które są bardzo zwięzłe, ale na przykład w tym pliku, to ja będąc, znowu, ja przyspieszam, nie? To jest moim driverem, żeby jak najszybciej, czytając dany test, dojść o co chodzi. I przykładowo, produkując dane testowe, jeżeli widzę, że żeby zrozumieć test, ja muszę przeskakać po 3 czy 5 plikach, no to od razu jak gdyby, no ociężały się robi taki test w czytaniu, w rozumieniu. Ciężej się po prostu po nim poruszać. Jeżeli z kolei na przykład ktoś mi zainlinuje, nie wiem, 100 linijek JSON-a, no to znowu, zanim ja dojdę do tego, co tam w ogóle jest, znowu na tym się ciężko pracuje. Dodatkowo, jeszcze ktoś będzie na przykład w JSON-ie weryfikował, w sensie pod koniec testu, weryfikował rzeczy, które mają po prostu marginalne znaczenie. To mam na myśli wszystkie tego typu błędy, że generalnie test, przykładowo, testowałbyś hamulce w samochodzie, no to chcesz się upewnić na przykład, że te hamulce sprawią, że po prostu, nie wiem, tak jak ta Tesla, nie? Nie wjedziesz ten pociąg, na to wideo, które ostatnio się pojawiło, czy no, że przed jakąś najważniejszą rzeczą cię ochroni, nie? Ale nie wiem, no test, który sprawdza marginalne pierdoły, no to jest to, co mam na myśli przez małą wartość, niską wartość bojową. Inny jeszcze problem jest taki, że firma, tudzież, nie wiem, dział, władze mogą wymagać na projekcie odpowiedni poziom code coverage i niektórzy jeszcze wiedzą, że z tym trochę trzeba walczyć, natomiast niektórzy się po prostu poddadzą i dobra, już niech będzie to 80%, najwyżej po prostu uruchomimy konstruktor bez asercji, nie? Nie wiem, pewnie widziałeś takie rzeczy, ja widziałem. Ale wiesz, to z drugiej strony da się to zrozumieć, nie? Wyobraź sobie, jesteś pod koniec sprintu i masz ten code coverage w CI, no te 79,5%, a kurde starałeś się podczas tego sprintu, nie? I co, sfailujesz sprint, bo kurde brakuje ci 0,5%, no pokaż mi tego, kto nie uruchomi tego konstruktora, no. No wiesz, to właśnie i teraz, coś czego mi brakuje, jeżeli ktoś, bo w ogóle, ja też lubię myśleć o code coverage trochę przez odwrócenie code coverage, jeżeli code coverage wynosi 80%, to ja wiem, że w 20% mogą być smoki, ale to mi nic nie mówi o jakości, dopóki ja tych testów nie przeczytam, nie? Natomiast coś czego mi brakuje i AI tego przynajmniej na ten moment nie rozwiązują w sensowny sposób, to jak ja mogę funkcjonalności, funkcje systemu, procesy biznesowe pokryć testami. To znaczy, generalnie lista moich scenariuszy testowych powinna być właśnie tym, czyli ile testów mam napisane, ile testów jest na przykład planowanych i tutaj taka mała na przykład pierdoła, ale we frameworku Jest jest bardzo fajna rzecz, mianowicie zamiast mieć it, czyli test, można mieć it.todo, czyli scenariusz, który jest zaplanowany do napisania, ale jeszcze nie jest zaplanowany, czyli zamiast go zakomentować, to masz po prostu test.todo, czyli to jest test, który ma być dopiero napisany i ty elegancko na samym początku sprintu, w ogóle uwielbiam tego typu pracę, zastanawiasz się w ogóle z zespołem, okej, co mamy przetestować, jeszcze nie macie implementacji i zajebiście, rozbijacie scenariusze, oczywiście potem można je zmodyfikować, ale robicie na przykład listę 30 testów to do. I jaki jest progres? Gdzie jesteście? No po prostu widzicie, ile z tych 30 już zostało zaimplementowane, ile po prostu czeka. Ale to jest dla mnie coverage funkcjonalności. Że na początku określam, jakie konkretnie scenariusze chcemy sprawdzić i ile po prostu tych testów mi pozostało, a reszta po prostu jest to do. Nie? I tak jak mamy testy przechodzące, failujące, skipujące, zaskipowane, to jeszcze jest czwarta grupa testy to do. Prosta rzecz, ale banalnie się to mierzy i ludzie myślą sobie, kuźwa, to jest takie proste, po prostu it to do i leci nazwa testu, no, więc o tego mega narzędzie, mega proste, a mega, mega robi robotę, bo z góry wiesz, gdzie idziesz, nie?
W kontekście tego, tej wartości bojowej testu, o której powiedziałeś, polecam każdemu, i też życzę w sumie każdemu, żeby miał takie doświadczenie w swojej karierze, kiedy jesteś mega dumny z tego testu, wiesz, wymuskałeś go i tak dalej, i tak dalej. I patrzysz, jak ktoś bierze kod produkcyjny, zmienia w nim jedną rzecz, którą ty testujesz, ty odpalasz twój test i ten test tego nie wykrył. I jest takie, what the fuck just happened? I to jest, powiem ci, że i wtedy zaczynasz, to jest chyba taki moment, kiedy zaczynasz rozumieć, że być może test jest nieprzypięty do tego, co właściwie chciałeś przetestować, i to zmusza do tego zastanowienia, co powiedziałeś. Co ja tutaj chcę przetestować, bo to jest niedoceniane i nieoczywiste. A to musimy odkopać troszkę wątek istot naszej dyskusji, bo widzisz, otworzyliśmy teraz tego rabbit hole'a właśnie z tą wartością bojową, a jeszcze byliśmy w wątku odnośnie właśnie tych problemów.
No to tych problemów to trochę, wydaje mi się, że tam z pięć ich poszło, nie wiem, czy teraz je zdołam wszystkie wymienić, ale tak w bardzo dużym uproszczeniu, uogólnieniu, ludzie za mało świadomie piszą testy i niekoniecznie mają, tak podsumowując te problemy, niekoniecznie dobrze przekładają wysiłek na wynik, na efekt, jaki tego mają. Czyli dużo roboty niestety trochę jest ładowane trochę pary w gwizdek. To jest tak uogólniając najczęściej, że jakieś tam testy mam, ale niekoniecznie otrzymujemy z nich ten poziom confidence, pewności, że ten nasz software działa poprawnie. A skąd się bierze potem powiedzenie, no testy nas spowalniały. Też macie ten problem po waszej stronie, nie? No że to ten wysiłek był ładowany nie w ten obszar, albo nie w ten sposób, w jaki powinien.
Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, kiedy mówimy o testowaniu integracyjnym w kwestiach frontendowych? Sporo dotykaliśmy właśnie, wiesz, tych modułów, zachowań, jakby tego. Mhm. Jest jeszcze coś, co trzeba wziąć pod uwagę?
Element, który... Listę w ogóle takich czynników, które sprawiają, że test jest sensowny, to zdaje się, że w ANF-ie zrobiłem taką listę, która... Tutaj nawet nie mówię o tych tam punktach, które tam kiedyś Uncle Bob wymienił, tylko bardziej swoją taką praktyczną listę. To ich chyba było 20 tych różnych punktów, ale odniosę się do takiego, który w tej chwili mi jeszcze mocno rezonuje. Zdarza się, że w projektach ludzie powtarzają test tej samej rzeczy, tego samego, nie wiem, zachowania, czynności, detalu technicznego na różnych piętrach. W sumie to nie wiadomo po co. Nie? Znowu to się sprowadza do tego, że nie ma wystarczająco dużej świadomości testu, ale wyobraź sobie przykładowo, że na samym początku jakiegoś testu procesu biznesowego, no sprawdzasz na przykład, czy w polu, nie wiem, przelewu jest zero, a może tam jest w ogóle pole puste. Okej, okay. No i robisz na przykład happy path, ale na przykład robiąc inny happy path, albo sad path, albo po prostu jakiś inny scenariusz, no tak, skoro tutaj jesteś, to znowu przy okazji byś sprawdził, czy to pole jest puste. Nie, że jedną rzecz testujesz w wielu miejscach. Nie? To się bardzo często zdarza, że skoro i tak tutaj przytuptałem, to sobie jeszcze machnę to asercję. Nie? I czym to się kończy? Że jak gdyby niby problemu tu nie ma, dopóki nie zrobisz, nie pojawi się regresja. No ja bym chciał, że jeżeli pojawi mi się regresja, to w świecie idealnym, bardzo ciężko jest to osiągnąć i to w zasadzie ideał nie do osiągnięcia, ale w świecie idealnym, jeżeli będę miał regresję, ja chcę, żeby mi się jeden test zapalił, żeby wiedzieć dokładnie, co jest tam sprawdzane. Natomiast jeżeli pojawi się regresja i zaświeci mi się tych testów 28, no to tak się zastanawiam, no to na który ja mam test patrzeć? Staram się nie testować jakiejś rzeczy tylko dlatego, że przy okazji wpadłem do ciebie, ciociu, to jeszcze machnę to asercję tutaj, nie? Bo wtedy po prostu zaświeci mi się bardzo dużo testów. A druga rzecz, która się z tym wiąże, jeżeli na przykład ja sprawdzam jakąś rzecz na poziomie na przykład unitowym, na przykład sprawdzę przetwarzanie danych, to żebym, kurde, nie przemycił do testu integracyjnego tego przetwarzania danych i cholera, żebym też nie przemycał tego samego na poziomie end-to-end, bo kurde, to już było sprawdzone. To jest jakby ten sam problem próbuję rozwiązać, tylko z trochę innej perspektywy. To znaczy, jeżeli będzie jakaś regresja, to ja chcę jedno miejsce, żeby ta regresja mi się zaświeciła, jeden test mi się zaświecił, a nie po prostu cały wór testów i teraz będę się zastanawiał, kurde, jakby, czy ten wywalony test jest spowodowany tym samym, czy nie? Okej, wiadomo, że na przykład jak będę robił testy end-to-end i coś mi się na przykład zwali w środowisku, nie wiem, sieciowym, no to wtedy prawdopodobnie posypią mi się wszystkie. No są sytuacje, których zapobiec się nie da, ale takie świadome dorzucanie asercji, które tam są totalnie niepotrzebne, oj, bardzo często to się zdarza. Też bardzo chciałbym, żeby ludzie, którzy piszą testy, świadomie się zastanawiali. Jeżeli piszesz jakiś test, w odniesieniu do testów, które już masz, jaką wartość bojową, jaką wartość wnosi ten nowy test ponad to, co już masz? Jeżeli się okaże, że robisz no w sumie test podobny, który robią... Testujesz no w sumie podobną rzecz, którą robi inne testy, wywal go, proszę. Bo to po prostu nie daje żadnej wartości. I teraz, jeżeli na przykład przetestowałeś dokładnie zachowanie swojego interfejsu integracyjnie i wchodzisz na piętro end-to-end, gdzie na przykład w WordPressie czy Playwrightie uruchamiasz aplikację w przeglądarce. I znowu, jaka jest wartość dodana względem testów integracyjnych, które masz? Mi się wydaje, że najczęściej tą wartością dodaną będzie to, że integrujesz się ze środowiskiem sieciowym, że integrujesz się z jakimś endpointem backendowym, że... no właśnie, być może korzystasz z jakiegoś API przeglądarkowego, które na przykład w twoim teście było zamokowane z jakiegoś powodu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ty przetestowałeś zachowanie integracyjnie, to teraz jaką wartość wnosi to, że ty znowu przetestujesz to zachowanie po raz kolejny? I teraz, owszem, są krytyczne procesy biznesowe, na przykład, nie wiem, zamów taksówkę, bo na przykład firma, jeżeli to padnie, to firma przestanie zarabiać, albo zleć ten przelew nieszczęsny bankowy, które no, nawet i, można zrobić double check, a nawet i triple check, na wszelki wypadek, żeby po prostu krytyczna rzecz nie padła. Ale to jest raczej wyjątek od reguły. Generalnie nie powielaj tych testów, bo chciałbym, żeby dana rzecz, dana cecha była w piramidzie testów, czy w tej strukturze testów najniżej, najwcześniej wychwytywana, bo znowu, najpierw odpalamy unity, potem odpalamy jakieś tam wyższe testy integracyjne, dopiero później end-to-end. Im wcześniej coś wychwycę, tym lepiej. Chciałbym, żeby na przykład zachowanie interfejsu w miarę możliwości nie było sprawdzane end-to-end. Ja na poziomie end-to-end chciałbym na przykład sprawdzać tylko to, czy... Bo inaczej, ja na poziomie end-to-end zakładam, że moje testy integracyjne już sprawdziły zachowanie. Że jeżeli ja gdzieś kliknę, to coś tam mi się pojawi albo coś zniknie. Ja już to wiem. Ja tylko patrzę, czy podpięcie pod właściwy endpoint, czy tutaj wszystko gra i trąbi. Więc nie chciałbym, żeby na poziomie end-to-end były sprawdzane dokładnie te same rzeczy. Czyli żeby bardzo świadomie dobierać, co na wyższym piętrze jest tą wartością dodaną, a nie po prostu kopiować wszystko, co było na niższych warstwach.
No to powiem ci, trochę tego tutaj do pieca dorzuciłeś, różnych aspektów. Słuchaj, gdyby ktoś chciał na koniec po tej rozmowie mieć taką definicję The Best Integration Test by Tomasz Ducin, to pomyśl, Niku, co napiszesz.
Test, który sprawdzi, czy użytkownik jest w stanie wykonać jakąś operację od początku do końca.
Kropka.
Wiesz, szczegółów to można tutaj dużo więcej dorzucić, ale to, że tak powiem, odsyłam do całej treści odcinka. Czy też suita testów integracyjnych, jakaś konkretna, no to wszystkie możliwe zachowania, jakie w danym procesie integracyjnym mogą być istotne dla użytkownika, ale znowu z perspektywy użytkownika.
Tradycyjnie w opisie odcinka będzie kilka linków, tutaj do wspomnianego Kentadoxa, bo to jest osoba, którą widzę, że bardzo mocno propsujesz i jak patrzę na Twittera, jakie Tomek wrzucasz wpisy, chociaż czasami mam wrażenie, że mocno jest to inspirowane jakimiś rzeczami backendowymi i taka duża backendowca się z ciebie ujawnia.
Wyłazi.
Troszeczkę na Twitterze.
Wilk tak, w owczej skórze.
Tak, to myślę, że tutaj jakby troszeczkę takich rzeczy będzie. Tomek, dzięki ci bardzo za rozmowę.
Dzięki wielkie, Mariusz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Trzymajcie się.